bez niedomówień, bez tabu, bez ograniczeń. Czarno na białym.
Szczęść Boże, witam Państwa w środowy wieczór w kolejnej audycji z cyklu Czarno na Białym, ksiądz Jarosław Oponowicz. A dzisiaj chciałbym zaprosić na spotkanie z dominikaninem, patrologiem, ojcem Wojciechem Prusem. Człowiek, który był duszpasterzem akademickiej krakowskiej Beczki, odpowiadał za sprawy gospodarcze w prowincji Dominikanów, a obecnie redaktor miesięcznika W Drodze. O sobie mówi, urodzony w Poznaniu, tam też skończyłem szkołę średnią, duszpasterstwo szkół średnich. Duszpasterzem był ojciec Jan Góra, który nauczył mnie służyć do mszy świętej. Jestem kibicem Lecha Poznań. Grałem w tenisa zawodowo, ale skończyłem jako junior. Wstąpiłem do zakonu w 1983 roku, wyświęcony w 1990. Praca magisterska z patrologii. W połowie 1994 roku zostałem duszpasterzem Beczki. Ojców kościoła bardzo lubię i ciągle brakuje mi czasu, żeby lepiej się z nimi zapoznać i zaprzyjaźnić. Zapraszamy Państwa na spotkanie z ojcem Wojciechem Prusem, a zapis owego spotkania pochodzi z rekolekcji akademickich, które miały miejsce od 16 do 18 marca w Kościele Ducha Świętego w Siedlcach.
Ja powoli zacznę już opowiadać. To też jest jakaś taka przygoda dotycząca ustawiania tego obrazu. I powiem tak, że nie bardzo kiedyś lubiłem oglądać obrazy i chodzić do muzeów. Może dlatego, że mój tato był dyrektorem muzeum. I muzeum mi się zawsze kojarzyło, wiecie, z takim obficie zastawionym stołem. Jak przychodzicie do kogoś w odwiedziny, na kolację i nagle jest mnóstwo bardzo dobrych potraw. Po pierwsze, że jest kłopot z wyborem, bo by się chciało zjeść wszystko. A po drugie, że jeżeli się zje wszystko, to wtedy mamy efekt przejedzenia. W związku z tym na wszelki wypadek nie chodziłem do muzeów i wolałem grać w tenisa. Ale to jest taki pierwszy wątek, który dotyczy tej konferencji. Jednak Pan Jezus zaskakuje mnie w moim życiu tym, że mam bardzo fascynujących młodszych braci w zakonie. I staram się jak najwięcej od nich uczyć, ponieważ to jest tak, że nie wszystko wiemy, tak? Młodsze pokolenia, ci, którzy idą po nas, bardzo często mają o wiele głębsze spojrzenie i wiele rzeczy odsłaniają. I mam takiego współbrata w zakonie, Marka, z którym pracowaliśmy kiedyś, byliśmy ekonomami prowincji. I Marek miał takie marzenie, żeby ze mną wyruszyć do Wenecji. Ja się bardzo wzbraniałem przed tym wyjazdem, ponieważ właśnie kojarzył mi się on z przejedzeniem albo z problemami decyzyjnymi, co oglądać. W końcu się zdecydowałem. Zawsze każda decyzja niesie ze sobą ryzyko. Wyjazd nieznany, trochę dalej niż do Siedlec. I wiedziałem, że Marek jest miłośnikiem sztuki. I bardzo mnie zaskoczyło, kiedy właściwie weszliśmy do jednego muzeum, do Akademii w Wenecji i siedliśmy przed jednym obrazem. I siedzieliśmy tam 2 godziny. I Marek czytał ze spokojem objaśnienie z książki, potem mnie zostawił samego. I wtedy coś się we mnie otworzyło. Także ta konferencja, którą mówię, jest trochę też laudacją na cześć mojego młodszego brata Marka, który otworzył we mnie coś zupełnie nowego, coś, co było zamknięte. I od tamtego czasu, na ile potrafię, staram się wracać do muzeów, ponieważ to jest z jednej strony inspiracja do modlitwy, do medytacji, z drugiej nauka patrzenia. Ja też miałem taki kłopot, który dotyczył sztuki i cały czas mam wrażenie, że Duch Święty mnie leczy z tego kłopotu. A on jest wielkim kłopotem w życiu duchowym. Mianowicie coś, co się nazywa nieufnością wobec swoich własnych pierwszych skojarzeń. Jak patrzycie na taki obraz, to być może, że pierwsza reakcja we mnie tak było, wygląda w ten sposób, co ja powinienem widzieć na tym obrazie. Co ja powinienem zobaczyć? Że pewnie jest jakiś kanon sztuki, że pewnie jest jakaś norma i jeżeli ja nie trafiam w normę i w kanon, to znaczy, że nie jestem mądry. To znaczy, że jestem głupi. I pamiętam takie zdarzenie, kiedy byliśmy klerykami w Krakowie, poszliśmy na film Andrzeja Tarkowskiego, który się nazywał Zona, to taki rosyjski twórca już nieżyjący. Ja nic nie rozumiałem z tego filmu. I wyszedłem i strasznie się bałem przyznać braciom, że nic nie rozumiałem. A takie było moje pierwsze skojarzenie. Nic nie rozumiem. I tego typu skojarzenia są ogromnie cenne w życiu. Niezwykle cenne w życiu duchowym. Że nie rozumiem. Że nie widzę. Albo widzę coś mojego i trochę nie wiem, czy to jest mądre, czy to jest niemądre, ale to jest moje. Jak wstęp do rozmowy i do spotkania. I od tamtego czasu, kiedy Marek mnie zaprowadził pierwszy raz w Wenecji do muzeum, chodzę do muzeów, jak mam okazję, jutro mam nadzieję pójść oglądać El Greco i staram się chodzić z notesem. I otwieram ten notes, to jest taki rodzaj mojego dziennika duchowego, równocześnie modlitewnika, równocześnie zapisów, które potem służą do przygotowywania konferencji i staram się notować to, co albo słyszę, jeżeli ktoś mi opowiada, albo to, co przeczytam, a przede wszystkim to, co sam widzę, moje pierwsze skojarzenia. Wiecie, jakie mam skojarzenia z tym obrazem? Otóż on wisi w Madrycie. Kiedy byłem tym ekonomem prowincji, to Pan Jezus mi dał też taki prezent, że zostałem członkiem Rady Ekonomicznej całego zakonu dominikańskiego. No i to była okazja do jeżdżenia po świecie. Trochę to jest tak nieskromnie, jako że zakonnik składa ślub ubóstwa, tak, a jeździ po świecie. No ale taki prezent dostałem, no to korzystałem. I mieliśmy kiedyś obrady w Madrycie. I pojechałem do tego Muzeum del Prado, żeby oglądać właśnie ten obraz. A obraz mi przywiózł kiedyś Marek w formie reprodukcji. I wisi u mnie w celi. I wszedłem, od razu poszukałem i poszedłem do tej sali. I teraz pierwsze skojarzenie, jakie są. Wchodzę do sali, obraz wisi na samym końcu. Sala jest dosyć duża, długa, może nie tak długa jak ten kościół, tak? No, ale tak gdzieś do połowy kościoła. I przed obrazem kłębią się tłumy ludzi. I co chwila tak te tłumy przepływają. A na końcu sali jest krzesełko. Puste. Ja wchodzę i tak się zastanawiam. Jestem tutaj po to, żeby kontemplować. Mam swój notatnik w ręku. Jak tu kontemplować, jeżeli są takie tłumy? Ale mówię sobie, jest krzesełko z tyłu sali. Może by na nim usiąść. I tutaj włącza mi się całe moje wspomnienie z komuny. Tak, że na pewno nie wolno siadać na tym krzesełku. Bo za komuny wszystko było zabronione. Tak, nie wolno było siadać na takich krzesełkach. Pewnie ono było pod prądem. Albo jak siądę, to zaraz przyjdą i zaczną do mnie strzelać. Albo mnie wyproszą, albo będą przede wszystkim na mnie krzyczeli. No i tak, takie przeżycia duchowe, to jest niesamowite, tak? Człowiek wchodzi do muzeum, widzi krzesełko i cała przeszłość mu wraca. I staję wobec tego krzesełka i rozważam, nie? Usiąść, nie usiąść. Jeżeli macie prości, no to trudno, zmiłujcie się nad człowiekiem, który dźwiga całą komunę na plecach. No i w końcu decyduję się. Wstrzymałem oddech i mówię, usiądę. Siadłem na krzesełku i siedzę. Tak jak na szpilkach. Nic nie wybuchło. Pani nie przybiegła. Nikt do mnie nie strzelał. Nie wyproszono mnie z muzeum. Mówię, mogę. Tak, usiadłem, wziąłem głęboki oddech. Otworzyłem notes, zabieram się do kontemplacji. I w tym momencie widzę, że nic nie widzę. Ponieważ ludzie mi zasłaniają. Ja mówię, no jak to możliwe, że oni nie widzą, że ja przyjechałem tutaj do Madrytu kontemplować i bezczelnie stoją przed obrazem. Znaczy nie zauważają, że ja chcę się modlić. I co zauważyłem? W tym momencie, że postacie na tym obrazie, to właściwie jest deska, są tak duże, jak ludzie przed obrazem. Co to znaczy? Że ja nagle znalazłem się w takiej sytuacji, jakbym był na Golgocie. Wiecie, o co mi chodzi? że wtedy było dokładnie tak samo, że były osoby, które są blisko Jezusa, te, które zdejmują ciało, te, które tutaj przeżywają. Potem są ci, którzy oglądają, tak jak widzowie, i potem być może jestem ja, który siedzę na krzesełku na samym końcu. I jeżeli chcę być bliżej, to muszę wstać i muszę podejść. I to jest dokładnie sytuacja, która dotyczy poszukiwania Pana Boga i spotykania się z Panem Bogiem. Tak? Że zobaczcie, jakbyśmy się zapytali, a jeden z braci, jak mnie kiedyś spowiadał, zapytał o inny obraz i mówi, gdzie jesteś na tym obrazie? Kim jesteś? I ja nagle zobaczyłem, że można być tu, ale można być tam, gdzie wy jesteście, można być tu, gdzie ja, można siedzieć na krzesełku. I to wszystko jest ważne. W związku z tym wstałem, podszedłem i musiałem się przepchnąć przez ludzi, żeby się znaleźć naprzeciwko obrazu, żeby się znaleźć blisko Jezusa, który jest zdejmowany z krzyża. Ten obraz był namalowany po to, żeby stać przed ołtarzem, kiedy ksiądz jeszcze odprawiał mszę świętą tyłem do ludu, to chodziło o to, żeby cały czas podczas mszy świętej spoglądał na ten obraz. Czyli ten obraz w jakiś sposób jest opowieścią o Eucharystii, o tajemnicy zbawienia, medytacją, podpowiedzią i tak dalej, i tak dalej. I co ważne, kiedyś nie zwracałem na takie rzeczy uwagi, zwłaszcza jak byłem w szkole średniej, strasznie trudno mi przychodziło uczenie się dat. Może też tak macie, tak? 1410 pamiętam, bitwa pod Grunwaldem. A potem już niewiele pamiętam, tak? Od czasu, kiedy zacząłem się interesować takimi rzeczami, zacząłem sprawdzać daty. A dlaczego? Interesuje mnie, ile lat miał Rogier van der Weyden, bo tak się nazywa autor. On był Flamandem. Powiedzieli mi w Brukseli, że tak się czyta Rogier. Rogier się pisze. Ile on miał lat, kiedy malował ten obraz? Dlaczego? Bo chcę wiedzieć, czy był podobny do mnie, czy był młodszy, czy był starszy, czy może mamy jakąś wspólnotę doświadczenia. I okazuje się, że ten człowiek, kiedy tworzył obraz, miał 45 lat. Kiedy go kończył? Właściwie, bo to trwa kilka lat. To też jest ważna informacja, że takiego czegoś nie maluje się od razu. To trwa. 45 lat, czyli tyle, ile ja będę miał w kwietniu. Dokładnie tyle samo. I według wszelkich znawców drogi duchowej, 45 rok życia to jest statystycznie koniec kryzysu wieku średniego. Tak mówią. Od 35 się zaczyna do 45, podobno. To jest kryzys polegający na tym, że człowiek już nie jest ciągle obiecującym zawodnikiem, kiedy mu się ciągle wydaje, że zdobędzie Mistrzostwo Świata. Jak byłem małym chłopcem, grałem w tenisa w Olimpii Poznań, to jak grałem na ścianie, to mi się zawsze wydawało, że zdobędę Wimbledon. Nigdy nie wygrałem Wimbledonu, ale cieszę się, że Urszula Radwańska albo Agnieszka Radwańska mają szansę. I teraz, co mówię na temat kryzysu wieku średniego? Że opadają pewne złudzenia, przychodzi trudność w kontakcie z Panem Bogiem, trudność w spotykaniu się z Nim, modlitwa nie jest tak entuzjastyczna, właściwie nie czujemy Pana Boga. Jak to powiedziałem pewnej młodej licealistce, w zeszłym roku zdawała maturę, ona mówi, proszę ojca, to ja od urodzenia jestem w kryzysie wieku średniego. No zawsze mam kłopoty z czuciem Pana Boga. Ale z drugiej strony człowiek, który przechodzi przez ten kryzys i nie porzuca kapłaństwa na przykład, nie wchodzi w powtórny związek małżeński, a wtedy najczęściej się rozpadają małżeństwa, wtedy najczęściej się zostawia kapłaństwo, taki człowiek w pewnym momencie mówi, co jest jego zdaniem najważniejsze w życiu. I ten obraz mówi o tym, co według Rogiera Wardej-Weidena jest najważniejsze w życiu. Dlatego tak trzeba na to patrzeć. Tak? To są wszystko skojarzenia, których nie wyczytają z książek. To jest wszystko owocem mojego myślenia, zastanawiania się, co tutaj jest. Co on mi mówi? Sprawdzałem daty właśnie, tak, że to jest XV wiek. To już może mniej istotne dla mnie, ale to, ile on miał lat. I teraz, kiedy na to patrzę, to właściwie można byłoby powiedzieć, że tu się zapisał autor różne sposoby przeżywania modlitwy. Różne sposoby przeżywania spotkania z Panem Bogiem. Właściwie można byłoby powiedzieć, że o każdej z postaci można powiedzieć konferencję. Tak ja przedstawię. Ta, która tutaj upada w niebieskiej szacie, to jest Najświętsza Maria Panna. Zobaczcie, że ciało jest dokładnie tak samo ułożone jak ciało Syna, które jest zdejmowane. Syn, Matka. Współbrzmienie. Harmonia. Ona powtarza rytm Jego życia. Mówi się współcierpiąca, współodkupicielka. Omdlewa tak samo jak omdlał, umarł jej Syn. Podtrzymuje ją Jan. Ten, którego imię jest ten, którego Jezus miłował. Umiłowany uczeń w czerwonej szacie. Obok za Janem jest płacząca sługa jakaś. Podtrzymuje Najświętszą Marię Pannę, mówią jakaś inna służebnica. Tam z tamtej, z drugiej strony, moja krańcowa lewa, wasza prawa, to jest Maria Magdalena. A to też zobaczcie, ile tutaj jest historii, tak? Kim była Maria Magdalena, tak? My czasami lukrujemy Ewangelię, ona była prostytutką. To lepiej brzmi, jakbyście się przejechali takimi głównymi drogami wiodącymi do Warszawy samochodem i byście spotkali na poboczach drogi tirówki. Maria Magdalena, tirówka. Czesław Miłosz mówił, że Pismo Święte nie jest księgą dla dzieci, bo ono jest pewne krwi. Prawdziwych historii. To jest historia prawdziwa. To nie jest wymyślone. I tutaj jest prawdziwy dramat, to jest prawdziwa śmierć. To są prawdziwe rzeczy, które się dzieją. Ale nie będę mówił o wszystkich. Powiem, jeżeli widzicie, o tych ludziach, którzy zdejmują ciało Jezusa. Na drabinie jest anioł. Anioła zostawię. Natomiast tam są trzej mężczyźni. Nie wiem, czy widać. Za Jezusem podtrzymuje Jego ciało jest jeden mężczyzna z brodą. Poważny, starszy. Tam taki troszeczkę schowany, łysy, też z brodą, jest kolejny. I na pierwszym planie taki, który trzyma nogi Jezusa, to jest młody człowiek bez brody, w takiej dziwnej czapce i w bogatej szacie. Dla mnie najważniejsze pytanie brzmi, kim są ci trzej mężczyźni? I o tym chcę powiedzieć konferencji. Ponieważ gdzieś tutaj widzę to, co chciał powiedzieć Rogier van der Weyden tym obrazem. I równocześnie, co jest dla mnie ważne, tego typu obrazy są streszczeniem Ewangelii, Pisma Świętego. Ja zauważyłem, że nasz kłopot, jeżeli chodzi o czytanie Pisma Świętego, również dotyczy tego, co ja nazwałem swoim kłopotem w odbiorze sztuki. Jak czytam z ludźmi Pismo Święte, a to jest moja największa radość, kiedy możemy siąść nad Pismem Świętym, to jest dokładnie tak, że nas blokuje właśnie to skojarzenie, co powinniśmy powiedzieć na temat Pisma Świętego. W związku z tym, jeżeli pierwsze nasze skojarzenie jest takie, że nie mamy żadnych skojarzeń, to tego nie mówimy. Kiedy ktoś ma skojarzenie, że coś mnie denerwuje, że coś mnie drażni, że coś jest niesprawiedliwe, to tego się nie mówi. A okazuje się, że tego typu skojarzenia i pierwsze reakcje są niesamowitą bramą do rozmawiania o Bożych tajemnicach. I teraz, kiedy patrzymy na ten obraz, to tutaj jest streszczona Ewangelia, zdjęcia z krzyża, pozbierane są fakty i żeby dojść do tego, trzeba sobie przypomnieć, czy pamiętamy, kto był tam oprócz Maryi, Jana, Marii Magdaleny, kto tam jeszcze był? I nagle się okazuje, ja przyznam, że nie pamiętałem. Mój znajomy mi powiedział, że tam był Nikodem, a pamiętałem, że był również Józef z Arymatei, bo poprosił o ciało. I wtedy patrzymy na taki obraz i to jest okazja do przeglądania Pisma Świętego i do przypominania sobie, kim był Józef z Arymatei, kim był Nikodem. Coś tam pamiętamy, czegoś nie pamiętamy, ale to jest wspaniała sytuacja, żeby zgłębić tajemnicę, bo znowu, to są żywi ludzie, tacy jak my. Nie ma różnicy. Może trochę różni, bo mają brody i są trochę starsi. Po pierwsze, Józef z Arymatei, członek Sanhedrynu, czyli Wysokiej Rady, władz Izraela, jeden z najważniejszych ludzi. Nikodem, ten, który przyszedł do Jezusa nocą. Ten, który przyszedł z Nim rozmawiać o Królestwie Niebieskim. Pamiętacie, że Jezus powiedział Nikodemowi, ty jesteś nauczycielem Izraela, a nie wiesz tego, co to znaczy powtórnie się narodzić? To są tacy ludzie. I teraz dalej, jak czytamy, okazuje się, że kiedy był proces Jezusa, Józef z Arymatei i Nikodem też próbowali Go uratować. Próbowali uratować mistrza. Bardzo ważna informacja. Normalnie ona, kiedy ja czytałem ją jakieś lata temu, tak umykała. No po prostu, no próbowali uratować mistrza. Ale okazuje się, że to nie jest takie proste. Co to znaczy próbować uratować mistrza? Dalej przeglądam pismo. Jest powiedziane, Józef z Arymatei był uczniem Jezusa ukrytym z obawy przed Żydami. No i mamy skojarzenie, które może dotykać naszych czasów. Z obawy przed ludźmi nie mówię całej prawdy. Z obawy przed ludźmi nie mówię, Jezus jest moim Panem. Na przykład. Z obawy przed ludźmi różne inne rzeczy. Na przykład dla mnie wątek bardzo obecny w Kościele, dramatyczny wątek współpracy ze służbami bezpieczeństwa. Wychodzą papiery, okazuje się ten ksiądz, a może któryś biskup? I nagle się okazuje, z obawy przed ludźmi nie mówi się pewnych rzeczy. Człowiek się nie przyznaje do prawdy, nie odsłania swojego serca. I nagle widać, a Józef z Arymatei, on miał ten problem. Z obawy przed Żydami był uczniem ukrytym, nie ujawniał się. I teraz, jeżeli on był uczniem ukrytym i równocześnie próbuje uratować Jezusa, a tak mamy zapisane, to zobaczcie, co jest za problem. Nie może powiedzieć, a chce go uratować. Zaczyna uprawiać rozgrywkę polityczną i to samo Nikodem. Dlaczego Nikodem przyszedł nocą? Nie tylko dlatego, że noc to była dla Izraelitów pora czytania Tory, czyli Pisma Świętego. Oni wierzyli również, że Mesjasz przyjdzie w nocy. Dlatego kiedy czytamy, że Jezus się urodził w Betlejem w nocy, to jest spełnienie proroctw. Izraelici wierzyli, że Mesjasz przyjdzie w nocy. I w związku z tym Nikodem, zobaczcie, jest powiedziane, poszedł do Jezusa nocą. Skąd wiedział, że Jezus nie śpi? Bo wiedział, że Jezus jako pobożny Izraelita, Żyd, też będzie siedział ze Słowem Bożym. Czyli będzie się modlił. Miał pewność, że zastanie Jezusa i że to nie jest faux pas przyjść do kogoś w nocy. Mężczyźni w Izraelu, kiedy położyli spać dzieci i żonę, otwierali Pismo Święte. Najważniejsze zajęcie dla mężczyzny w Izraelu to było studiowanie Pisma Świętego, studiowanie Tory. Uczenie się jej na pamięć. Całą noc. Warto zarwać noc, żeby czytać Pismo Święte. My zarywamy noc ze względu na internet, na różne inne rzeczy, egzaminy. Kto zarywa noc ze względu na Pismo Święte? Ilu mężczyzn zarywa noc ze względu na studiowanie Słowa Bożego? Mi się rzadko zdarza. Od razu się przyznaję. Ale Nikodem również przychodzi dlatego nocą, bo się boi. On nie chce przyjść w dzień. I teraz zobaczcie, co jest istotnego. Kiedy my myślimy o naszym poszukiwaniu Pana Boga, o naszym przyjściu na rekolekcję, przecież tylu, ilu nas jest tutaj w Kościele, każdy ma inne motywacje. Każdy ma inną historię. Może jest tak, że my też jesteśmy nocnymi uczniami Jezusa. Może jest tak, że mamy jakieś kłopoty, że nie wszystko jest dla nas jasne, że nie wszystko jest takie proste. Może mamy pytania, może się wstydzimy. Różne rzeczy. Oni też tak mieli. I próbowali to ułożyć sobie po swojemu. Któż z nas nie próbuje ułożyć sobie Pana Boga trochę po swojemu? Taki, żeby był skrojony na moją miarę. Żeby mi odpowiadał. I nagle co się okazuje? Okazuje się, że oni odnieśli klęskę. Że im nie wyszło. Ani się nie przyznali wobec swoich ze Sanhedrynu, ani nie uratowali Jezusa i mistrz umarł. Mówił mi ojciec Michał Zioło, to jest taki zakonnik, który był dominikaninem, a potem wstąpił do klasztoru w Tibirin w Algierii, do trapistów. Może pamiętacie, było takie kiedyś zdarzenie, to był klasztor w Algierii, gdzie islamiści napadli na opactwo i wzięli ze sobą zakładników, bodajże ich było 7, i wszystkich zamordowali w ten sposób, że ucięli im głowy i potem te głowy przysłali do klasztoru w workach. Michał tylko dlatego nie zginął, ponieważ był wtedy w Polsce i wyrabiał sobie paszport, dokładnie wizę algierską. Normalnie gdyby był w klasztorze, być może by go to samo spotkało. Wiecie, co on powiedział? Mówi, było dwóch braci i ci dwaj bracia się ukryli. Schowali się, jeden gdzieś tam na strychu, drugi gdzieś tam w piwnicy. I mówi, oni potem wyszli. Tamtych potem zamordowali. I ci dwaj nie potrafią z tym żyć. Że się ukryli. Że się schowali. I to jest o Józefie z Arymatei, to jest o Nikodemie. Ani nie zostali męczennikami, ani nie uratowali mistrza. I dlatego mówię o nich, ponieważ to przesłanie, które przekazuje Rogier van der Weyden jako człowiek wielkiego duchowego formatu, malarz, artysta, każdy artysta dotyka nieskończoności. Dlatego też artyści bardzo często mają wielki kłopot z ułożeniem sobie świata, bo są zbyt wrażliwi. I ten świat się rozjeżdża, nie potrafią, za dużo tam się nie mieści w sercu. I Rogier van der Weyden też jest takim człowiekiem. I przesłanie jego, jako człowieka, który przeszedł połowę życia, jest takie najważniejsze w życiu, jest nauczyć się, co robić z klęską. Co robić z niepowodzeniem. W jaki sposób, oczywiście jest tak samo, to jest jakby druga strona medalu, ważne, co robić ze zwycięstwem. To ze sportu wiemy, że jak człowiek zwycięża, bardzo często doznaje tego, co się nazywa wodą sodową, tak? Woda sodowa uderza do głowy, przestaje pracować, przestaje się starać, spoczywa na laurach, nie idzie dalej do przodu. Ale znacznie poważniejsze niebezpieczeństwo grozi nam wszystkim w związku z tym, że nieustannie doznajemy niepowodzenia. Zaczynając od tych najmniejszych niepowodzeń, takich bardzo malutkich, na przykład gdyby nam się jednak nie udało uruchomić projektora, to jest takie małe niepowodzenie, no ale zawsze trochę przeżywamy. Ja bardzo przeżywam takie rzeczy, jak mi się nie udaje. A idąc do tych wielkich niepowodzeń, takich właśnie, że chcieliśmy kogoś uratować, chcieliśmy uratować Jezusa z Nazaretu, próbowaliśmy to zrobić po swojemu i nam nie wyszło. Albo właśnie to, że ktoś poszedł na męczeństwo, a myśmy nie byli w stanie się przyznać i ze strachu się schowaliśmy. Co robi wtedy człowiek? Jaka jest najczęstsza reakcja po klęsce, po niepowodzeniu? Otóż najczęściej mamy tak, żebyśmy się chcieli zamknąć w mysiej dziurce. Żeby nikt mnie nie widział, żeby nikt mnie nie dotykał, żeby się z nikim nie spotykać. Nikomu o tym nie powiedzieć. Wyobraźcie sobie mężczyzn, to też ważne jest, że oni są z brodami, są poważni mężczyźni. To są liderzy społeczni, to są nauczyciele Izraela, bardzo wrażliwi ludzie, bardzo duchowi właśnie tacy, którzy studiują Pismo, Słowo Boże nocami i im nie wychodzi. Klęska. To jest gorzej niż klęska w wyborach, to jest gorzej niż kryzys światowy w finansach. To jest znacznie poważniejsza sprawa dla nich. I teraz co mówi Rogier van der Weyden przez ten obraz? Jak się nauczycie przeżywać klęskę w swoim życiu, to wygracie swoje życie. A jak przeżywamy klęskę? Jaki jest sposób na wyjście z klęski? Tym sposobem jest spowiedź i Eucharystia. Dwa sakramenty, które są dane Kościołowi. Ale żeby nie być teologicznym, zbyt teoretycznym, o co chodzi? Jeżeli chcemy się zamknąć w myśli dziurce, to sposobem jest wyjść, czyli otwarcie. Wychodzę ze swojego mieszkania, ze swojego domu, idę na zewnątrz. Ten ruch otwarcia serca, nawet jeżeli nie rozumiem, nie pojmuję i nie wiem, czy to przyniesie jakieś skutki, czy nie. Tutaj wielkość Józefa z Arymatei i wielkość Nikodema polega na tym, że oni wychodzą ze swojego zamknięcia ze względu na przyjaźń. Oni kochają Jezusa. Ponieśli klęskę. Nie rozumieją tego wszystkiego. Nie wiedzą, jak się to wszystko skończy. Oni jeszcze nie wiedzą, że będzie zmartwychwstanie, bo to jest bardzo ważne. My już tutaj ten obraz oglądamy z perspektywy lat Kościoła, celebrowania zmartwychwstania. Oglądamy ten obraz widząc, że na przykład ciało Jezusa jest rozświetlone. Bo tak naprawdę z daleka, jak się na nim patrzy, to ciało wygląda jak hostia w monstrancji. Czyli to jest obraz również o adoracji Najświętszego Sakramentu. I my już to wszystko wiemy, tak? Adorujemy Pana Jezusa w Eucharystii, wyznając, że to jest Pan zmartwychwstały. Ale oni nie wiedzieli. Tylko zobaczcie, jak przychodzicie na adorację albo przychodzimy do spowiedzi, macie czasami wątpliwości? Czy to rzeczywiście jest Jezus? Czy to nie jest po prostu opłatek? Czy to rzeczywiście Bóg dotyka mnie w spowiedzi? A może tylko ksiądz? Może tylko takie ludzkie, skończone? I wtedy jesteśmy jak Józef, jak Nikodem.
Czarno na białym.
Nie ma takiej ludzkiej gwarancji, która by dała nam pewność. Tak. Nie ma nikogo, kto by zaszedł na tamtą stronę, za zasłonę i wrócił, mówiąc tak. Jest Jezus, który zmartwychwstał, ale my wierzymy słowu apostołów. Czyli robimy to wszystko na mocy zaufania, na mocy miłości, tak jak oni. Oni kochali. I wiedzieli, że to, co jest do zrobienia, to trzeba odprawić pogrzeb. Trzeba przyjść i pochować przyjaciela. To trzeba zrobić. I to jest niesamowite, ta ich wielkość, że oni musieli przełknąć ten swój wstyd, to swoje niepowodzenie, to ściskanie w dołku, to, że się wszystko rozwala, że człowiek się rozpada, że właściwie nie chce się żyć po takim doświadczeniu. I przyszli. I Józef poprosił o ciało Jezusa, a Nikodem, nie wiem czy widzicie, może troszkę z daleka nie widać, ale on ma naczynie pełne olejów. I tak jest powiedziane w Ewangelii, że Nikodem przyniósł naczynie pełne oleju, żeby namaścić ciało przyjaciela. Dla mnie to jest najważniejsze przesłanie dotyczące życia duchowego. Coś, co święty Jan od Krzyża nazywa doświadczeniem ciemnej nocy zmysłów. Bo tutaj to też jest zapisane w tym obrazie. Ciemna noc zmysłów to jest takie doświadczenie, które bardzo często mamy. Właśnie, że nie czujemy Pana Boga. Są chwile, kiedy Go czujemy. Są chwile, że rzeczywiście jakby się wydaje, że jest tak bardzo bliski, że człowiek się pali, płonie, chciałby śpiewać. A potem nagle jest właśnie tak, jak na tym obrazie. Że człowiek tak jakby dostał obuchem w głowę. Taki jest lekko nieprzytomny. Nie rozumie tego wszystkiego. Nie wie, jak to jest. I co nas wtedy prowadzi? Miłość nas prowadzi. Miłość i tęsknota. Święty Augustyn powie. Miłość i tęsknota. One nas prowadzą. To znaczy, że jednak gdzieś tam w sercu człowieka jest takie ziarnko, które nie pozwala nam ustać w drodze. Ciągle idziemy. Ciągle idziemy. I wtedy ten głos, jak mówi Jan od Krzyża, to jest głos tęsknoty Ducha Świętego, który się przebija przez ciemność i który mówi warto. Chociażby było najciemniej, a człowiek był już tak wywrócony, żeby się wydawało, że nic nie ma sensu. Warto ze względu na miłość przyjść i dotknąć ciała Jezusa. Co oni robią? Oni dotykają ciała Jezusa. Oni wyświadczają przysługę przyjacielowi. Są dobrzy dla przyjaciela, nie wiedząc, że to jest równocześnie największa dla nich łaska, największa dla nich radość. I teraz, kiedy my przychodzimy do spowiedzi, kiedy my przyjmujemy Komunię Świętą, robimy dokładnie to samo. Pozwalamy się dotknąć w tym, co jest naszym największym bólem. I teraz powoli ląduję i powiem tak. Kiedyś święta Faustyna modliła się do Pana Jezusa, mówiąc: wszystko już Ci ofiarowałam. Wszystko. Wszystkie dobra mojego życia, wszystko Ci oddałam. I Pan Jezus, który lubił sobie rozmawiać z Faustyną, mówi: nie wszystko. No, Faustyna mówi: no jak to nie wszystko? A Pan Jezus mówi: swojej nędzy mi nie ofiarowałaś. Swojej nędzy mi nie ofiarowałaś. Wszystkie dobra, owszem. Sukcesy, owszem. Radości, owszem. A nędza? Mówi: ja chcę jeszcze nędzę. To jest takie przedziwne, że Pan Jezus gustuje w takich prezentach. Co najbardziej lubi dostawać w prezencie nasze grzechy. Że to jest największy prezent dla Niego. I jak pamiętacie taką Ewangelię o ubogiej wdowie, która siedziała w świątyni i kiedyś wrzuciła dwa pieniążki, a Jezus siedział z drugiej strony i patrzył na skarbonę. I zobaczył tą kobietę. Jezus był takim kaznodzieją, że on patrzył, co się dzieje, brał te zdarzenia i powiem zaraz im komentował, uczniom. I mówi: zobaczcie tą kobietę. Wszyscy, którzy wrzucali, tak jak Faustyna, wrzucali z tego, co im zbywało. Z tego, co mieli pod dostatkiem. A ta kobieta wrzuciła ze swojego niedostatku. Czyli swoją biedę wrzuciła. Całe swoje utrzymanie, wszystko. I teraz przekładając to na nasze doświadczenie i na doświadczenie Józefa i Nikodema, to są te dwa pieniążki, które są pieniążkami naszej biedy. Co mogę przynieść Jezusowi? Co mogę ofiarować Jezusowi? Co mogę Mu dać? Bardzo często jest tak, że nie mam nic oprócz swoich grzechów. I zobaczcie, gdyby tak spojrzeć na spowiedź, że to jest przestrzeń, w której ja daję Bogu w prezencie mój grzech. Śpiewaliście, nie? Mój grzech już leży u mych stóp. Prawda? To jest dokładnie ta teologia. To jest dziwne i zaskakujące. I tak naprawdę bardzo trudno jest w to wierzyć. Bardzo trudno. Dlatego podziwiam Józefa z Arymatei i podziwiam Nikodema. Właśnie dlatego, że oni przyszli. I zapomniałem o jednym skojarzeniu. Wszystko, co się wzięło z tego, już kończę. Będzie się jeszcze można przyjrzeć temu obrazowi. Możecie go też w internecie znaleźć. Wszystko się wzięło z tego, że jak zacząłem oglądać ten obraz, zauważyłem, że większość postaci tutaj rozpacza. Jak się z bliska patrzy, oni płaczą, mają łzy, mają smutek, wielki żal na twarzy. Oprócz Józefa i Nikodema. Oni mają inne twarze. Takie właśnie dziwne. Tak jakby ich tutaj nie było. I stąd właśnie, jak to zobaczyłem, to było pierwsze skojarzenie, rozpoczęło się to poszukiwanie, co takiego się stało. Że inni płaczą, rozpaczają, a ci tak jakby coś innego było. I myślę właśnie, że to jest to przełykanie swojej własnej klęski, swojego własnego niepowodzenia. Bardzo ich lubię. Józefa z Arymatei i Nikodema. Chcę ich Wam zostawić. A na koniec powiem tak, że przywiozłem 3 książki i 1 miesięcznik w drodze. Miesięcznik, tak króciutko powiem, to jest jedyne miejsce w tej chwili w Polsce, gdzie regularnie pisuje pani Małgorzata Musierowicz. Myślę, że ona jest znana, prawda? Ona jest regularnie u nas na łamach. Ten numer, który przywiozłem, nazywa się Antypopielec. Jest o tym, jak to karnawał walczy z Wielkim Postem. I jeżeli ktoś by kupił ten miesięcznik, to w prezencie można dostać 2 inne numery. W jednym z tych numerów też jest wywiad, którego kiedyś udzieliłem, dotyczący spowiedzi świętej. A książki, 3, one też będą codziennie z nami, jakby ktoś chciał. Jedna nazywa się Dreszcz czystości. To jest świadectwo amerykańskiej dziennikarki, singla, która żyła jak dziennikarze w Nowym Jorku, czyli pełnią życia seksualnego bez ślubu. I pewnego dnia odkryła, że coś jest nie tak. To jest świadectwo o odkrywaniu czystości, również bardzo piękne, we wszystkich potrzebne w dyskusjach, kiedy sami się zastanawiamy, dlaczego żyć czystością, albo ktoś nam zarzuca, albo pyta się, dlaczego ta czystość taka ważna. Ona tam opowiada, bo mówi o sobie. I trudno jej jest zarzucić, że jest teoretykiem, że się nie zna, tak jak księża. Druga książka, którą przywiozłem, to jest książka o spowiedzi. Nazywa się Wszystko o spowiedzi. Bardzo fajnie napisana przez francuskiego dominikanina. I trzecia książka, którą przywiozłem, jest zatytułowana To nie moja wina. To jest książka z takiej serii, którą wydajemy Wiara i psychologia. Dosyć ważna dziedzina. Między innymi dlatego tytuł wskazuje, że my mamy też taką tendencję do tego, żeby brać całą winę świata na siebie. Chociaż nie jesteśmy winni, a tak na wszelki wypadek byśmy wszystko wzięli, całą odpowiedzialność. I ci autorzy pokazują, że może to jest troszeczkę inaczej. To znaczy, żeby brać tylko swoją cząstkę odpowiedzialności za świat, a nie całą inną. Więc jeżeli ktoś chciałby wesprzeć się książkami w drodze i miesięcznikiem, to zdaje się, że u wyjścia z kościoła gdzieś tam one są. Przynajmniej tak mi obiecywano. A na koniec powiem, że jest jeszcze ta trzecia postać, o której nie powiedziałem. To jest ten młody człowiek w bogatej szacie, bez brody i w czapce. Pytanie do rozważania, kto to może być? Zostawiam Was z tym pytaniem. Będę próbował jutro na nie odpowiedzieć. Wczoraj mówiłem głównie o tych dwóch mężczyznach. Jeden, który podtrzymuje ciało Jezusa, ten z brodą, to jest Józef z Arymatei, a drugi, Nikodem, to jest ten, który jest schowany tam. Widzicie, z taką trochę łysą głową. To jest ten tam, on ma w ręku takie naczynie na oleje, żeby namaścić ciało Jezusa. To jego ustawienie też by zgadzało się z Ewangelią, gdzie jest powiedziane, że Nikodem przyszedł do Pana Jezusa nocą. Dlatego on jest tak trochę też schowany. Właśnie jako ten, który przychodzi nocą po cichu, który może trochę się wstydził. Jeszcze streszczając tą wczorajszą konferencję, ci dwaj mężczyźni mają dojrzałe twarze i oni stosunkowo najmniej rozpaczają z wszystkich. Jak widać, tutaj jest mnóstwo ekspresji, tak? Tutaj są kobiety płaczące, jedna ma chustkę w rękach, Maria omdlewa, Jan ją podtrzymuje, Jan jest w tej czerwonej szacie. Natomiast oni dwaj i ten trzeci młody mężczyzna są stosunkowo najmniej smutni. Natomiast ten trzeci młody mężczyzna, jakby się przyjrzeć z bliska, on ma taką brodę, która czasami tak jest, jak człowiek chciałby już płakać, a jeszcze się powstrzymuje, że ta broda się trzęsie. Także on właściwie już jest na granicy płaczu, ale Józef z Arymatei i Nikodem nie. Oni mają zupełnie inne twarze. I mi się wydaje, że te twarze również są związane z czymś takim, co bym nazwał koniecznością dobrego wykonania tego zadania, które jest przed nimi. Jak spojrzycie na nogi Józefa, odziane w rajstopy, tak? Takie czerwone rajstopy, to jest bardzo ciekawy wątek, który dotyczy tego, że on właściwie tańczy, taki ma krok, który jest związany z ciałem Maryi leżącym przed nim, tak? Gdyby on się za bardzo wzruszył, nadepnąłby Maryję. To jest też ciekawe, jak ten artysta był tutaj dokładny i precyzyjny. W związku z tym Józef musi być skupiony, on musi być uważny, bo dźwiga ciało, ale musi również uważać na ciało Maryi. Takie drobne szczegóły, które tutaj w tym obrazie są istotne. I przypomnę, o czym mówiłem, że dla mnie Józef z Arymatei i Nikodem są wielkimi ludźmi, dlatego, bo oni przyszli wziąć ciało Jezusa jako mężczyźni, którzy odnieśli klęskę, którym się nie udało, którzy nie zdążyli wszystkiego, ich kalkulacje zawiodły. Przypominam, mówiłem wczoraj o tym, że oni próbowali uratować mistrza, a nie byli oficjalnie jego uczniami. Także to była jakaś taka próba miłości, ale jeszcze taka nieodsłonięta, taka trochę dziwna. I to, że oni są tutaj, to też jest jakiś moment przyznania się. Przyznania się właśnie wtedy, kiedy wydaje się, że wszystko jest skończone. Że tu jest właściwie porażka, już się pakujemy. Nic nie jest do zrobienia. Oni nie wiedzą, że będzie zmartwychwstanie. To, co ich przywiodło, to jest miłość do przyjaciela i to trzeba zrobić. Jak powiedziałem, to są tacy ludzie, którzy nie zdążyli zrobić wszystkiego, nie udało się dopiąć. I chcę powiedzieć, że taki wątek świadectwa, od tego bym chciał zacząć dzisiaj, że to niezdążenie ze zrobieniem wszystkiego jest też moim kłopotem osobistym. Dlaczego? Ponieważ kiedy spotykam się z ludźmi, rozmawiam, to kiedy się modlę, spowiadam, to chciałoby się tak, żeby wszyscy zostali uzdrowieni przez Pana Jezusa. Żeby wszyscy zostali na tyle dotknięci przez Boga, żeby się rozprostować, właśnie żeby się świat poukładał, żebyśmy byli w dobrych relacjach, żeby te nasze wspólnoty, nasze rodziny dobrze funkcjonowały. I nagle się okazuje, no, że tak nie jest, że my nieustannie właśnie żyjemy w jakimś takim pęknięciu, że albo nie zdążymy, tak jak mówi ksiądz świętej pamięci ksiądz Twardowski, spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą, a my nie zdążamy, tak? Bardzo często jest takie doświadczenie. Ja kiedy mówiłem kazanie na Dzień Wszystkich Świętych, to tak zaprosiłem słuchających do tego, żeby się zastanowić, kogo byśmy kanonizowali tak spośród naszych znajomych. Takich naszych świętych, tak, którzy są nieogłoszeni przez Kościół oficjalnie. I muszę powiedzieć, że dla mnie to było ważne kazanie, ponieważ ja sobie uświadomiłem, że mam dwóch takich świętych, takich dziwnych, ponieważ obydwaj byli uzależnieni od alkoholu. I obydwaj umierali jako ludzie nieuzdrowieni. Dlatego mówię właśnie o tym kłopocie, który polega na tym, że no właśnie ten świat też w w takim wydaniu ludzkim, tych konkretnych dwóch ludzi, on się skończył i on nie został ułożony do końca. Ja miałem z tym bardzo długi kłopot. Właśnie jeden z nich to był ksiądz, taki dosyć starszy ode mnie, ale tak dosyć bliski. Ja go nawet bardzo lubiłem. A drugi to był taki gospodarz, do którego jeździliśmy w góry, kiedy jeszcze byłem duszpasterzem akademickim. Obydwaj byli niezwykle wrażliwymi ludźmi. Obydwaj mieli bardzo, bardzo delikatne wnętrza i prawdopodobnie dlatego przydarzył się ten dramat choroby alkoholowej. I kiedy oni byli trzeźwi, to byli ludzie bardzo mili. Jeden miał ogromne poczucie humoru, a drugi właśnie ten góral na przykład pięknie grał na harmonii. On ze swoim proboszczem jeździł do Teze w swoim czasie, a równocześnie mieli to pęknięcie, tą słabość, że jak przychodził zew krwi, to po prostu szli w tango i no, nie było to do przezwyciężenia. I teraz ten moment właśnie ich odejścia z tego świata i taka świadomość moja, że no właśnie no nie zostali uzdrowieni, że właściwie to życie tak do końca zostało takie pęknięte, takie przełamane, takie właśnie, że trochę tak, a trochę nie, takie kulejące, tak? I taka boleść również wobec Pana Jezusa, że tak to jest, że nie damy rady wszystkiego zrobić, że nie damy rady, a tak by się chciało, tak? I to są strasznie trudne rzeczy i bardzo niełatwe. I kiedy się przygotowywałem do tego kazania, a właśnie o nich mówiłem, powiedziałem, że to są moi święci. Tak to dziwnie brzmi, prawda? Bo odchodzili jako ludzie połamani. To przypomniał mi się taki moment, kiedy zadzwoniła żona właśnie tego gospodarza z gór, żeby mi powiedzieć o tym, że on odszedł do Pana. I ona powiedziała jedno zdanie, zupełnie dla mnie niesamowite. Mówi, proszę ojca, ja się bardzo cieszę, ponieważ on umarł na trzeźwo. Tak? I ja sobie tak pomyślałem, to tylko tyle? Prawda? A dla tej kobiety to było aż tyle. To takie było zupełnie przedziwne, tak? Właśnie, no nie został uzdrowiony, no odszedł jako człowiek chory, jako człowiek połamany wewnętrznie, a równocześnie dla niej to jedno zdarzenie to była taka nutka nadziei. Co prawda powiedziałem potem mojej znajomej tą historię, tak kiedyś żeśmy się jakoś zgadali i ona słuchając mnie mówi, wiesz, ale mój tato nie umarł na trzeźwo. Mój tato odszedł właśnie dlatego, ponieważ był pijany i wpadł na niego samochód. I wtedy to wszystko razem było takie no, strasznie mocne i takie rozdzierające serca, ale równocześnie zdałem sobie sprawę, że jednak jakoś u Pana Boga to jest wszystko inaczej. Że On rzeczywiście jakoś po swojemu stara się docierać do ludzi, chociaż dla nas to jest właśnie tak, że jeden i drugi, ci moi święci odeszli właśnie nieuzdrowieni. A może to jest inaczej, właśnie tak jak ci dwaj, Józef z Arymatei i Nikodem, to oni właśnie są trochę takimi tutaj reprezentantami, że no właśnie nie udało im się zrobić wszystkiego, nie udało się poukładać rzeczywistości, a jednak no, mówią, to przyjdziemy, pochowamy naszego mistrza, chociaż wydaje się, że tutaj jest wszystko zakończone. My już wiemy, że nie jest zakończone. My już wiemy, że jest jakiś zupełnie inny sens i właśnie trochę chodzi o to, żeby tego innego sensu poszukiwać. I dlatego dla mnie jest dosyć istotne to pytanie, jak Jezus rozmawiał z ludźmi i jak rozmawia z nami dzisiaj. Bo właśnie to, że na przykład ja tak to przeżywam, że jak przygotowuję kazania, przygotowuję konferencje, jadę gdzieś na rekolekcje, to właściwie tak naprawdę za każdym razem mówię to, co mówię do siebie. I staram się rzeczywiście jakoś to przeżywać, staram się tym modlić. I w związku z tym to kazanie na Dzień Wszystkich Świętych, kiedy właśnie ogłosiłem tych dwóch moich świętych, takich paradoksalnych, uzależnionych od alkoholu, to było takie słowo, że być może na co dzień chodzi o to, żeby zupełnie inaczej spojrzeć na życie, że nie jest najważniejsza w nim pragmatyka, to znaczy, żeby nam się coś udało zrobić. I zobaczcie, że mówię o tym jako ksiądz i ta perspektywa, że mi się coś udało, nie dotyczy tego, że zbudowałem kościół. Tak? Chociaż bardzo często też to do tego sprowadzamy, że zbudowałem kościół albo zrobiłem coś wielkiego. Nie? I ja bardziej to przeżywam w takiej perspektywie, że na przykład tak się pomodliłem, tak, że ktoś został dotknięty przez Ducha Świętego i coś mu się otworzyło w sercu. Tak? Że na przykład jak przyjeżdżam do was na rekolekcję, to jest taki moment, no by się tak chciało na przykład zmierzyć to działanie Ducha Świętego, ale tak by się chciało sprawdzić, że to jest przez moje słowo, tak? Przez moje słowo, że ten Duch Święty jednak tam podotykał, coś pootwierał, coś się wydarzyło. No? A może być zupełnie inaczej, że tutaj coś znacznie innego jest ważniejsze, właśnie gdzieś ta chwila, ten ułamek sekundy, którego my jeszcze nie znamy, gdzie Duch Święty sobie da radę. Być może, że my musimy przygotować fundament, być może, że my musimy zrobić to, co jest do zrobienia, ale nie zmierzymy działalności Ducha Świętego. I właśnie tak też Pan Jezus ze mną rozmawia, że nagle mi przypomni zdanie: cieszę się, bo mój mąż umarł na trzeźwo. I że to zdanie właściwie jest zdaniem kanonizacyjnym dla tego człowieka, tak? Nie było w tym żadnej jego zasługi. On był już tak schorowany, że już nie mógł pić po prostu. Ale ona mówi, ta gospodyni: proszę ojca, z radiem Maryja odmówiliśmy różaniec. Ja go tak zostawiłam. Jak przyszłam, to on już nie żył. Ona oczywiście płakała, opowiadając to, ale równocześnie to było jednak takie w bólu, ale jakaś radość tam też przebijała. I teraz tak sobie myślę o tej mojej znajomej, która powiedziała, ale mój tato nie umarł na trzeźwo, że może również Duch Święty w ten sposób działał i przemawiał, że myśmy się spotkali i że ona mi mogła to opowiedzieć i że ona mogła mi to przekazać, że czasami też w ten sposób Pan Jezus przychodzi w Duchu Świętym i do nas przemawia. Właśnie trochę tak, że my nie jesteśmy w stanie tego zaplanować, tego wymierzyć, może nawet dobrze, bo człowiek, jak mówię, ja bym tak czasami chciał tak skontrolować Ducha Świętego i tak zobaczyć, jak On działa. A On działa zaskakująco. I zobaczcie, jak Jezus przychodzi. Na przykład taki bardzo piękny fragment Ewangelii, jak On przyszedł do Samarytanki. Pamiętacie? Powiedział jej, daj mi się napić. I potem dopiero wyszło, że ona miała 5 mężów. Żaden nie jest mężem teraz, tak? Tam mówi, ten, którym go masz, to nie jest twój mąż, bo miałaś 5 i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, co jest ważne. Jezus nie zaczął z armaty. Nie strzelił do tej kobiety. Oj, nie masz męża. Ten, którego masz, to nie jest twój mąż, tak? A zobaczcie, jaki dramat tej kobiety, tak? Jakbyśmy tak mówili, 5 mężów. Czy tam 5 mężczyzn. Jezus od czego zaczyna? Od dzbana. Od wody. Od wody zaczyna. Jest w sytuacji potrzeby, chce się napić. I oni zaczynają rozmawiać. Ona jest zaskoczona, że on ją prosi o wodę. Ona jest Samarytanką. Oni się nienawidzili, Żydzi z Samarytanami. Żydzi nie rozmawiali z Samarytanami. To byli gorsi ludzie, trędowaci. I co robi Jezus? Jezus tym pytaniem przełamuje porządek społeczny. On jakby ustawia sytuację do góry nogami. Ona jest tak zaskoczona, że to jej każe myśleć. Jakby dlatego zadaje mu pytanie, jak to możliwe, że ty jesteś Żydem i ty ze mną rozmawiasz? Kazania, które głosi Jezus, rekolekcje, które głosi Jezus, właśnie często na tym polegają, że on gdzieś tam złapie coś i zaczyna i rozmawia, rozmawia, rozmawia. I dopiero na samym końcu zaczyna dotykać istotnych rzeczy, które są w tej kobiecie. Oczywiście my mamy do czynienia ze skrótem, tu ewangeliści to opowiadają tak szybko, nie? Na przykład jak mamy powołanie apostołów, to jest takie pstryk, spojrzał na niego Mateusza i on poszedł za nim, tak? Ale prawdopodobnie tam była długa historia spotkań, zmagań, rozważania, jak to wszystko wyglądało, taka jak nasza historia, jak nasze życie. I teraz przychodzę do bohatera dzisiejszej konferencji, tych rekolekcji. Kto to jest ten młodzieniec? Młodzieniec, już powiedziałem, już prawdopodobnie zdradziłem, ten, który podtrzymuje stopy Pana Jezusa. Otóż jakiś czas temu mówiłem konferencję w Krakowie, to już będzie dobre 10 lat. To była konferencja o bogatym młodzieńcu. Pamiętacie, ten, który przychodzi do Jezusa i zadaje pytania, co mam robić, żeby być doskonałym, żeby osiągnąć życie wieczne. I potem jest dialog, za chwilę jeszcze będę mówił o tym dialogu. I ten młodzieniec odchodzi. I mówiąc 10 lat temu konferencję, to są takie rzeczy, które gdzieś tam wracają i nie dają mi spokoju. Zadałem na końcu pytaniem, tak przeświadczeniem się podzieliłem, że ten młodzieniec wrócił. Że ten młody chłopak wrócił. Mówię, kiedy on wrócił? I kiedy zacząłem przyglądać się temu obrazowi, to po pierwsze znalazłem takie tłumaczenie, że ten młody człowiek bez brody to jest Nikodem. I dlatego tak się zastanawiałem, walczyłem. No mówię, niemożliwe, żeby to był Nikodem. Przecież Nikodem był właśnie dostojnikiem żydowskim. Oni byli faryzeuszami, oni tam byli wysoko postawieni, mędrcy. To musieli być ludzie z brodami, dlatego tam ci dwaj mi pasują. Nie? I nagle mówię sobie, ale kim jest ten młody właśnie, ten w takim razie, którego moim zdaniem błędnie nazwano Nikodemem. No i tak mi wyszło, że jeżeli on jest bogaty, ma bogatą szatę, to być może właśnie to jest ten moment, kiedy on wrócił. Ten bogaty młodzieniec, dlatego te nasze rekolekcje nazywają zawsze powroty. Że wrócił. Strasznie się ucieszyłem tym odkryciem. Mówię, może ktoś oprócz mnie też kombinował i mu nie dawało spokoju to, że tamten chłopak poszedł sobie. Że zostawił Jezusa. I nagle, że wraca. Dlatego tutaj byłoby wszystko zrozumiałe, że ta broda mu się trzęsie, że on za chwilę się rozpłacze, że za chwilę się rozsypia równocześnie ta bogata szata. Można by zadać pytanie, a co jeżeli ten młody człowiek to jest autor obrazu? Prawdopodobnie też to jest właściwie Rogier van der Weyden. I zobaczcie, że jeżeli to jest tak, że to jest również autor obrazu, to jest bardzo fascynujące pytanie, które byśmy mogli sobie nawzajem zadać, na przykład gdzie siebie odnajdujesz w tym obrazie, która z tych postaci, kim jesteś, tak? Albo ewentualnie, bardzo fascynuje mnie takie pytanie, gdybyście mieli króciutko o sobie powiedzieć, tak króciutko siebie opisać, kim jesteście, jaki symbol was opisuje, albo jaka Ewangelia was opisuje, gdzie jest wam najbliżej. Tutaj mamy świętego Jana w tej czerwonej szacie, tak, po waszej i mojej lewej stronie. On podtrzymuje Maryję. Wiecie, jak Jan się przedstawiał? Muszę powiedzieć, że mnie to zawsze drażniło, ponieważ wydawało mi się, że Jan jest nieskromny, że on jest chwalipiętą. Pamiętacie? On mówi o sobie uczeń, którego Jezus miłował. Ciekawe, kto z was by się tak przedstawił. Ja jestem tą, którą Jezus miłuje. Ja jestem tym, którego Jezus miłuje. To jest moje imię. Ja się zawsze denerwowałem. Mówię, kurczę, no to on się tak przedstawiał, a co, a innych nie miłował? A pozostali apostołowie to nie? Otóż, zobaczcie, być może to jest tak, że pozostali mieli kłopot z tym, żeby rzeczywiście w to wierzyć. I żeby w prostocie serca właśnie tak powiedzieć o sobie. Nagle zacząłem z niezwykłą jakąś taką miłością myśleć o Janie, że on miał taką świadomość, że na pytanie, kim jesteś, mówi, jestem tym, którego Jezus miłuje. Więcej nie trzeba. Więcej, to jest moje imię. Ten, którego Jezus miłuje. I teraz, jeżeli artysta maluje ten obraz i siebie tam umieszcza, to może on w ten sposób opowiada nam również swoje życie. Ja jestem bogaty młodzieniec. Ja jestem ten, który sobie poszedł. I ja jestem ten, który wrócił. Może dla niego malowanie tego obrazu było sposobem powracania. Tego nie wiemy. Ale to jest fascynujące. Tak? Może, tak jak w moim przypadku, Ewangelia o bogatym młodzieńcu nie dawała mu spokoju. Właśnie to, że on sobie poszedł. I pytanie, kiedy wrócił, jak wrócił? Mówię, no niemożliwe dla mnie. Że jak człowiek spotyka Jezusa, że jak spotyka mistrza, to sobie pójdzie i tak koniec. I że tak już to już sobie przeszło. I że to nie będzie gdzieś tam w nim pracowało. Jutro jeszcze będę o tym opowiadał, jak to się stało, że on wrócił. Ale dzisiaj chciałbym przypomnieć tą Ewangelię, jak on odchodzi. Pamiętacie, to jest niezwykłe spotkanie. Dla mnie to jest tak, jakbyście sobie może przypomnieli, może macie takie oczach sytuacja, jak się ktoś spóźnia na pociąg. Widzieliście kiedyś kogoś tak na autobus się spóźnia, na pociąg, wbiega w ostatnim momencie na peron, tak już to wszystko za chwilę wyjeżdża. Ten młodzieniec dla mnie jest taki. Tam widzę apostołów, którzy już się pakują, biorą te swoje plecaki na plecy, tak. Pan Jezus bierze swój plecak, miał takiego alpinusa, tak właśnie już tam wszystko układa. No i oni już się zbierają do drogi. I ten teraz ja go widzę, że on w oknie był, że on się cały czas tam wadził ze sobą. Pójść, nie pójść. To trochę tak jest, takie spóźnione spowiedzi na ostatni moment, na ostatnią chwilę. I nagle jak widzi, że oni już odchodzą, on startuje. Dla mnie w ogóle Ewangelie są pełne dynamizmu. Tam ciągle biegają. I on też przybiegł. Przybiegł i upadł Jezusowi do kolan. To jest gest szacunku, ale równocześnie gest zahamowania. Jak ktoś by nam padł do kolan, to nie możemy pójść dalej. On nie może odjechać, Pan Jezus. Musi zostać w miejscu. Tak? I zadaje mu pytanie. Co mam robić, żeby osiągnąć Królestwo Niebieskie? Zobaczcie, tego chłopaka to musiało strasznie nurtować. Tak normalnie nie zadaje się takich pytań. Tak? Normalnie Jezus właśnie z Samarytanką o dzbanie rozmawia, o wodzie. Tak powolutku idzie, powoli.
Dziękuję Państwu za uwagę. To było dłuższe spotkanie z ojcem Wojciechem Prusem, dominikaninem, patrologiem. Za tydzień zapraszam Państwa na kolejne z nim spotkanie. Nasz program już się kończy. Dziękujemy za uwagę, za pozostanie z Katolickim Radiem Podlasie i zapraszamy już jutro od godziny 5:45. Szczęść Boże!
Czarno na białym.